audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19, Radio Ain Karim 104,4 FM, audycja Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem i zapraszam do wysłuchania kolejnej naszej cyklicznej audycji. Do dzisiejszej audycji wybrałam cudowną muzykę, nawet się zastanawiałam, czy by nie zaproponować, żeby Szlachetne Zdrowie przerobić może na jakąś audycję muzyczną, no ale w związku z aktualną sytuacją pogodową jednak zdecydowałam się, że pociągniemy temat medyczno-profilaktyczny. Czego w tej chwili najwięcej już jest niestety w przychodni? Oczywiście katar, kaszel, temperatura, osłabienie, ból mięśni, czyli ogólnie rzecz ujmując, tak zwana choroba przeziębieniowa. Mamy do dyspozycji już po raz kolejny refundowane przez NFZ testy, które pozwalają nam zróżnicować infekcję paciorkowcową, czyli test bakteria, oraz testy tak zwane combo, które różnicują infekcję RSV, grypa i COVID, czyli CV19. Ponieważ my te testy wykonujemy, to w tej chwili absolutnie widzimy, że najwięcej jest infekcji tak zwanych w testach negatywnych, czyli pewnie możemy je podciągnąć pod tak zwaną chorobę przeziębieniową. Choroba przeziębieniowa, czyli wirusowe zapalenie nosogardzieli, zapalenie nosa, gardła i zatok przynosowych, jest to zespół objawów klinicznych, które są związane z zapaleniem błony śluzowej nosa, gardła. Ostry przebieg, choroba wirusowa. 90% przypadków w tej chwili to są właśnie te wirusy, czyli najczęściej to jest rinowirus, gatunki A, B i C, koronawirus, wirusy grypy, paragrypy rzekomej, RSV, adenowirusy, enterowirusy. Tych wirusów, wyobraźcie sobie, jest ponad 200 typów. Patomechanizm po wniknięciu do komórek nabłonka górnych dróg oddechowych rozpoczyna się replikacja wirusa, pojawia się miejscowe zapalenie i to prowadzi do poszerzenia naczyń krwionośnych, obrzęku, wydzieliny, zwiększania wydzielania gruczołów błony śluzowej, uszkodzenia, złuszczania się nabłonka, rezerwuar i droga przenoszenia to tak naprawdę chorzy ludzie. Czyli infekcja toczy się, przenosi się tylko praktycznie drogą kropelkową, ale także przez bezpośredni kontakt i drogą pokarmową. W zależności od wirusa, na przykład adenowirusy, przenoszą się także drogą pokarmową. Okres wylękania jest różny, najczęściej to jest 1-2 dni. Największa zakaźność to są pierwsze doby infekcji, czyli pierwsze dni, 3 dni choroby, a wydalanie wirusa trwać może nawet do 2 tygodni, co obserwujemy u dzieci. Początek bywa zwykle łagodny, czyli sami wiecie, że na początku może to być jakieś drapanie w gardle, dreszcze, gorączka, ale często ta infekcja przebiega na początku kompletnie bez gorączki. Potem pojawia się zwykle wydzielina spływająca po tylnej ścianie gardła. Potem pojawia się uczucie zatkania, niedrożność nosa, upośledzenie węchu, kichanie. I wydzielina może się robić potem gęsta i w kolejnym etapie może przechodzić w zielonkawą, co może świadczyć już o nadkażeniu bakteryjnym. W zapaleniu gardła mamy ból, zaczerwienienie, grudki zapalne, obrzęk migdałków. Kaszel, początkowo w infekcjach tych zawsze kaszel ma charakter suchy. Potem zwykle przechodzi w kaszel wilgotny. Takiej sytuacji nie obserwujemy w przypadku infekcji covidowej, gdzie najczęściej ten kaszel stale, podczas całej infekcji bywa suchy. Czasem pojawia się zapalenie spojówek i tutaj adenowirus, osutka skórna, czyli wysypka i to w adenowirusach czy w enterowirusach. Zatem widzicie, że na podstawie objawów nie jesteśmy w stanie ustalić gatunku wirusa. Choroba najczęściej ustępuje samoistnie, zwykle trwa 3-4 dni i ustąpienie całkowite objawów to jest 7 do 10 dni. U około 1/4 osób zakażonych tymi wirusami kaszel może utrzymywać się nawet przez 2-3 tygodnie, czasem nawet dłużej. Mówimy o kaszlu poinfekcyjnym. Oczywiście rozpoznania stricte w kierunku konkretnego wirusa na podstawie objawów klinicznych nie jesteśmy w stanie postawić, ale z wykluczenia poprzez wykonanie na przykład strep testu, jeśli gardło lekarzowi wydaje się bardzo czerwone, może przypominać mu infekcję paciorkowcową, to wykonanie testu w kierunku paciorkowca, jeśli test jest ujemny, no to wtedy pozostajemy przy tej etiologii wirusowej. Z innych rozpoznań oczywiście osłuchiwaniem zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc. Oczywiście też te objawy, powiedzmy przeziębieniowe, mogą być objawami prodromalnymi do chorób infekcyjnych, na przykład odry, ospy, świnki czy krztuśca. Czyli wcześniej w tych chorobach może się pojawiać zwykły kater, wydawałoby się ból mięśni, jakieś osłabienie, a po kilku dniach pojawia się wysypka, która na przykład okazuje się być ospą czy też odrą. No i wreszcie powinniśmy też różnicować z alergicznym nieżytem nosa. No tutaj różnicowanie, powiedzmy, u osób, które jakiś wywiad alergiczny mają, może się okazać proste. Leczenia przyczynowego nie znamy. Istnieje tylko tak zwane leczenie objawowe. Zatem nie ma sensu przychodzić do lekarza w pierwszym, drugim dniu infekcji, ponieważ nikt z nas nie ma cudownego leku na te wirusy i tak naprawdę zalecenia mówią: lecz tylko objawowo, stosuj jak najmniej leków, proponuj dobre nawodnienie, leki objawowe, czyli przeciwbólowe, przeciwzapalne, paracetamol, ibuprofen, płukanie gardła, tabletki do ssania. Wszystko to dostępne jest bez recepty. Odpoczynek, nawodnienie plus wszystkie rzeczy naturalne, które w tej chwili są, można powiedzieć, na topie. Jakieś różne oliwy, olejki eteryczne. Wszystko to, co poprawi wam samopoczucie, możecie stosować. W takim zaleceniu luźnym znajdują się preparaty jeżówki Echinacea. Skracają one czas utrzymywania się objawów o średnio 1,5 dnia, które tabletki do ssania, także tabletki do ssania z preparatami cynku skracają ten okres utrzymywania się objawów infekcji nosogardła. No i w tej chwili mamy dostępne na receptę tabletki do ssania zawierające oktenidynę, którymi się rzeczywiście posiłkujemy. Preparaty, które trochę skracają też okres infekcji, to są preparaty zawierające tak zwaną pelargonię afrykańską. No i nasz słynny czarny bez, czyli preparaty zawierające wyciągi z tej rośliny. Przekrwienie, co możemy stosować, żeby sobie pomóc? Oczywiście krople do nosa, które zmniejszają przekrwienie w nosie, jak najbardziej, nie ma problemu. To jest wszystko leczenie objawowe. Przypominam, że leki przeciwhistaminowe nie powinny być stosowane do nosa dłużej niż 7 dni, ale natomiast dłużej możemy stosować wszelkiego rodzaju roztwory soli fizjologicznej, także w postaci inhalacji, zwłaszcza jeśli męczy nasz suchy, uporczywy kaszel. No i w zaleceniu także znajdują się jako leki przeciwkaszlowe leki działające obwodowo, które są kompletnie nieszkodliwe, nie zmniejszają czy nie powodują problemów z oddychaniem, zatem mogą być stosowane tak naprawdę już od najmłodszych lat aż do późnej starości. Zmartwię was, we wszystkich badaniach wychodzi, że witamina C, niezależnie od tego, czy jest to lewoskrętna, naturalna, czy z innych preparatów, po prostu jest nieskuteczna. Oczywiście te wszystkie preparaty, które sobie tam pijemy, prawda, cytryna, pomarańcze, inne cytrusy, jak najbardziej w sposób naturalny możemy stosować, natomiast nie możemy się spodziewać spektakularnych tutaj efektów, szczególnie jeśli będziemy bazować tylko i wyłącznie na witaminie C, która, tak jak powiedziałam, we wszystkich badaniach okazało się, że po prostu nie wpływa specjalnie na infekcję. Powikłania tych przeziębień, no wszelakiego rodzaju, najczęściej u osób z obniżoną odpornością, ale nie tylko, pojawia się jednak zapalenie płuc, zapalenie zatok bakteryjne, możemy mieć do czynienia z zapaleniem mięśnia sercowego. Szczepienia ochronne niestety nie ma. Profilaktyka farmakologiczna, jeśli mamy rzeczywiście w domu taką zwiększoną ilość tych zachorowań, na przykład nasze dzieci zaczynają chorować, to rzeczywiście tutaj okazuje się, że stosowanie dużej ilości tych preparatów jeżówki, echinacea może troszeczkę pomóc. I metody nieswoiste. Oczywiście izolacja, czyli staramy się izolować osobę chorą. Środki ochrony osobistej, to co rzeczywiście taką zdobycz mamy z pandemii, czyli higiena rąk po kontakcie z chorym, pilnowanie tego przenoszenia tych wirusów szczególnie na dłoniach, higiena pomieszczeń, w których przebywamy, jak najbardziej. I oczywiście w domu, jeśli dana osoba ma bardzo silne objawy wytwórcze w postaci kataru i kaszlu, to oczywiście nie ma problemu, żeby chodziła w maseczce i wtedy rzeczywiście ograniczy rozprzestrzenianie tego wirusa. I wszelkich przeziębień nie zgłaszamy do PSE, czyli do sanepidu. Po prostu wpisujemy zwykłą nomenklaturę ICD-10. Przypominam także, że zwolnienie chorobowe może być przez lekarza wystawione 3 dni wstecz. Zatem jeśli w danym dniu z powodu kataru nie dostaniecie się do lekarza, to proszę nie panikować, zastosować krople, zastosować odpowiednie nawodnienie, niesterydowy lek przeciwzapalny, na przykład ibuprofen i spokojnie umówić się do lekarza na drugi czy kolejny dzień, bo zwolnienie może być wypisane wstecznie. Z czym borykamy się po tych infekcjach przeziębieniowych? Zarówno my, jakby radząc, co pacjent ma zrobić, ale także w warunkach często domowych, to jest kaszel. Kaszel mokry, suchy, sposoby na kaszel, no jest to problematyczne. Oczywiście bardzo trudno czasem jest powiedzieć, czy to jest kaszel taki, czy taki. Często jest tak, że charakter kaszlu zmienia się w ciągu doby i często rano ten kaszel jest suchy po wstaniu, a potem w ciągu doby się zmienia. Kaszel jest najczęstszym objawem układu oddechowego. Jest to odruch obronny, który ma na celu oczyszczenie dróg oddechowych z nadmiaru wydzieliny, czy także ciał obcych. Wiecie, że jeśli znajdziemy się w niekorzystnym środowisku, na przykład już niestety smog, zanieczyszczenie powietrza, to bardzo często zaczynamy kaszleć wszyscy więcej troszeczkę. Nasze drogi oddechowe bronią się przed tymi dużymi pyłkami, żeby one się nie osadzały i próbują jakby pozbyć się ich z naszych dróg oddechowych. Kaszel ostry to jest kaszel, który trwa krócej niż 3 tygodnie i to jest najczęściej objaw infekcji wirusowej dróg oddechowych. Kaszel przewlekły, który trwa dłużej niż 8 tygodni, zwłaszcza zmiana charakteru tego kaszlu. Oczywiście też musimy brać pod uwagę kaszel palaczy. Palacze kaszlą inaczej, kaszlą więcej, kaszlą praktycznie stale, więc to też jest trochę tutaj ten kaszel przewlekły. Tutaj można by było trochę inaczej definiować. Niemniej jednak mamy taki podział, czyli te 8 tygodni to jest taka granica, cezus czasowy, kiedy kaszel zaczyna nas martwić. Leki hamujące kaszel stosuje się przede wszystkim w męczącym, uporczywym i suchym kaszlu. Kaszel jest odruchem obronnym, zatem jego jakby charakter bardzo często ma związek z tym, na jakim podłożu powstał. Po infekcjach, kiedy tej wydzieliny się wytwarza dużo, no to rzeczywiście będziemy mieć tą wytwórczy rodzaj kaszlu, czyli ten kaszel będzie wilgotny. Czyli tak jak powiedziałam, kaszel ostry, najczęściej objaw choroby wirusowej, tak naprawdę leku skutecznego nie mamy, o czym będę mówić za chwilę. Czy musimy się nim przejmować? Nie. No wiadomo, jeśli bardzo nas męczy, bardzo nam przeszkadza, no to stosujemy różne dostępne metody, żeby to złagodzić. Bardzo często chcemy gdzieś wyjść, obawiamy się, że dostaniemy ataku kaszlu, że będzie to niedobrze odbierane przez środowisko. No i rzeczywiście, bo podczas kaszlu niestety możemy poprzez wytworzenie czy rozprysk tej wydzieliny zarazić osoby, które będą nam w danym miejscu towarzyszyć. Oczywiście mamy też kaszle przewlekłe, które towarzyszą na przykład chorobom przewlekłym dróg oddechowych, czyli na przykład astmie. Kiedy ten kaszel nie będzie związany z infekcją, w związku z tym nie musimy się obawiać, że ktoś nas zarazi, ale będzie związany z przewlekłym zapaleniem w drogach oddechowych. Astma jest taką chorobą i w związku z tym osoba, która ma tą astmę, szczególnie jeśli znajdzie się w jakimś środowisku niekorzystnym, czyli na przykład zanieczyszczeniu powietrza, może więcej kaszleć. Podobnie ma się z POHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Mamy też kaszel, który może występować w chorobach sercowo-naczyniowych. W niewydolności serca bardzo często objawem jest kaszel. Kiedy tak w cudzysłowie powiedzmy płuca są zalewane wodą, to pojawia się ten odruch kaszlu. Mamy też leki w kardiologii, które niestety mogą wywoływać odruch kaszlowy. To są blokery konwertazy, bardzo często stosowane leki w leczeniu nadciśnienia. Świetna grupa. No niemniej jednak rzeczywiście z tym objawem czasem możemy się spotkać podczas stosowania. Oczywiście choroby onkologiczne, czyli rak płuca, rak oskrzeli mogą prowadzić do występowania kaszlu. Roztrzenia oskrzeli, czyli wszystkie choroby, które toczą się w obrębie dróg oddechowych, mogą wywoływać kaszel. Bardzo ważny jest rodzaj prwociny. Czy to jest prwocina biała, gęsta, przeźroczysta, krwista prwocina zawsze nas niepokoi. Prwocina różowa czy pienista także jest niepokojąca. Jeśli zauważycie u siebie krwistą wydzielinę, to taka sytuacja wymaga pilnej diagnostyki i pilnej kontroli u lekarza. I tutaj nie czekamy te tydzień czy dwa, tylko próbujemy się umówić na najszybszą wizytę. Natomiast jeśli tego krwawienia jest więcej, to po prostu udajemy się na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie przypominam, nie potrzeba w tej chwili skierowania. Ustalenie przyczyny kaszlu jest priorytetowe, tak jak w większości chorób, żeby dobrze leczyć. Czyli jeśli nie znajdziemy przyczyny kaszlu, to nasze leczenie będzie nieefektywne i tylko objawowe. Leki wykrztuśne w suchym kaszlu będą nasilały kaszel. Zatem nie stosujmy bez potrzeby słynnego ACC, flegaminy, które bardzo często już podczas tej przychodzicie w tym drugim czy trzecim dniu infekcji i już te leki są stosowane, prawda? Na początku infekcji wirusowych, czyli to, co teraz mamy do czynienia, w 99% przypadków, myślę, ten kaszel nie jest kaszlem wilgotnym. W związku z tym, mimo tego, że wam się wydaje, że dobrze by było, żebym coś odkrztusił, to stosowanie tutaj leku wykrztuśnego będzie błędem. Wszystkie sposoby tak zwane domowe, które możecie zastosować, czyli inhalacja na przykład soli, picie herbaty z miodem, czy w ogóle płynów z miodem. Miód uznawany jest za bezpieczny środek wspomagający czy powodujący, że kaszel staje się bardziej przyjazny, jest bezpieczny. Stosowany może być u dzieci, u dorosłych, u seniorów. Ma także, uznajemy, działanie przeciwbakteryjne. Jedyny wyjątek, nie stosujemy u niemowląt. Oczywiście mamy osoby, które są uczulone na miód, no to tutaj musimy z tym uważać. Kaszel rzadko powoduje sam z siebie powikłania. Oczywiście, jeśli kaszel towarzyszy na przykład chorobie bakteryjnej, jaką jest krztusiec, może być bardzo uporczywy i bardzo męczący i prowadzić do pewnych powikłań, na przykład pęknięcia pęcherza rozetmowego w płucu. Czyli mogą się zdarzyć takie powikłania, z którymi, które są związane z tym, że ten kaszel naprawdę w danej chorobie jest no, trudny do uspokojenia. Niebezpieczny dla zdrowia jest tak naprawdę kaszel przewlekły, czyli nie ten wirusowy, ten do 3 tygodni, tym tak naprawdę nie musimy się specjalnie przejmować. Czyli tutaj stosujemy kompletnie jakieś tam leki, tu syrop taki, tu taki. Często przychodzicie, sprawdziłem już ten syrop, już tamten syrop, nic nie działa. No tak to będzie zwykle. I te 3 tygodnie, te drogi oddechowe potrzebują, żeby uspokoić ten ośrodek kaszlowy, żeby to się jakoś tam uspokoiło. Do diagnostyki służą podstawowe badania, takie jak mamy do dyspozycji w przypadku diagnozy układu oddechowego. Czyli przede wszystkim prześwietlenie klatki piersiowej, badanie lekarskie, badanie ciśnienia. Bardzo często w tej chwili w tych przychodniach, w których mamy opiekę koordynowaną, możemy sobie wykonać badanie NT-proBNP, czyli sprawdzić, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z niewydolnością serca. Czyli pewne rzeczy możemy zrobić w miarę szybko, a na niektóre będziemy musieli czekać. Zawsze lekarz już wtedy rzeczywiście decyduje o leczeniu. Natomiast tak naprawdę w początkowych okresie infekcji lekarz do niczego nie jest potrzebny.
Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagich wargach. A wieczorami w prądach zatok noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłą krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłą krajem, malachitową łąką morza.
W kolejnej części audycji nadal będziemy się tutaj obracać w okolicach infekcji. No, przypomnę pojęcie grypy. Grypa jest to ostra choroba zakaźna, która wywołana jest przez zakażenie układu oddechowego wirusem grypy. My sezon grypowy w Polsce, w naszym klimacie, rozpoczynamy zwykle w grudniu. W tej chwili te wirusy, które się pojawiają, to są głównie przeziębienia. Mamy już infekcję COVID-19. COVID-19 raczej wydaje się być wirusem, który będzie poza sezonowością. Pewnie będzie się gdzieś tam zaplatał z grypą, bo wtedy też mamy spadek odporności. Jeden wirus toruje drogę kolejnemu, mamy spadek odporności. W związku z tym ta odporność, żeby była w pełni przygotowana i pomogła nam skutecznie walczyć z wirusem, to tak naprawdę wymaga od nas pełnej mobilizacji. I tak naprawdę, jeśli zetkniemy się z wirusem, po co się tak w ogóle szczepimy, prawda? Po to się szczepimy, żeby nasz układ immunologiczny umiał rozpoznać wirusa już na wejściu. I tutaj wydaje się, że te szczepionki, które są bardzo słabo dostępne i one są refundowane u dzieci i właściwie zarejestrowane są tylko do 18 roku życia, szczepionka donosowa przeciw grypie, ona ten mechanizm łapania odpornością wirusa w nosie jakby wykorzystuje tutaj maksymalnie. Dlatego mamy jakby intuicyjnie wrażenie, że te szczepionki w przypadku tych infekcji przenoszonych drogą kropelkową będą skuteczniejsze od tych, które są podawane podskórnie czy domięśniowo. Ale tak jak też mówiłam już przy okazji szczepienia, szczególnie przeciw grypie, tak naprawdę skuteczność szczepionki przeciw grypie to jest około 70%. Natomiast tak naprawdę jest 100% skuteczność, jeśli chodzi o powikłania, szczególnie powikłanie zapalenia mięśnia sercowego czy zapalenie płuc i hospitalizację. Czyli zawsze to szczepienie jest ochroną. Ta infekcja zawsze jest modulowana przez naszą własną odporność, która jest przygotowana na kontakt z tym wirusem. Na półkuli północnej, czyli u nas, ten sezon grypowy to są takie dobre 3 miesiące. I tutaj spodziewamy się już pierwszych zachorowań pewnie gdzieś tam koło grudnia, może już nawet w listopadzie, zależeć to będzie wszystko oczywiście od pogody, jaka będzie. Przypominam, że po szczepieniu nasza szczepionka, nasz układ immunologiczny potrzebuje około 2 do 3 tygodni czasu, żeby jej efekt działania był maksymalny, zatem teraz to jest taki ostatni moment na przygotowanie się, aczkolwiek oczywiście szczepić się można przez cały okres, aż do końca nawet marca. Objawy, początek objawów kompletnie niecharakterystyczny, przypominający przeziębienie, czyli wszystko to, co całą paletę, o której mówiliśmy, czyli osłabienie, ból mięśni. W grypie rzadko na początku pojawia się katar, bardzo rzadko, natomiast często pojawia się gorączka i często pojawia się kaszel. Grypa sezonowa występuje w okresie epidemicznym i tutaj ona najczęściej... I ta grypa tak naprawdę występuje tylko u ludzi. Na półkuli południowej, czyli moglibyśmy się załapać tak naprawdę na 2 sezony grypowe, występuje odwrotnie, czyli od maja do września. Wtedy, kiedy my mamy trochę tutaj spokoju z infekcjami, to na półkuli południowej można sobie spokojnie już kolejną grypę przechorować. Oczywiście w historii medycyny, czy w ogóle naszej ludzkości, tak naprawdę było kilka bardzo, bardzo dużych epidemii, pandemii grypy. Najsłynniejsza to, na pewno większość z was słyszała o grypie hiszpance, która rozpoczęła się w 1918 roku i wywołana była przez wirusa H1N1 i w latach 1919-1920 tym wirusem zakaziło się prawie 500 milionów ludzi i liczbę zgonów z powodu tej grypy w tym okresie czasu oszacowano na 50 milionów na całym świecie. I już wtedy też wiedziano, przypomnijmy sobie te obrazki z tych lat 20., że noszenie maseczek, oczywiście nie takich jak my teraz mamy, może takie jak były na początku pandemii, noszenie maseczek, izolacja i mycie rąk rzeczywiście mogą skuteczniej zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji niż niestosowanie tych środków ochrony osobistej. W 2009 roku mieliśmy też pandemię wywołaną świńską grypą, którą wcześniej nigdy nie zidentyfikowano u ludzi. Analizy genetyczne pokazały, że był to podobny wirus jak wirus nasz sezonowy H1N1. I ten wirus szybko się rozprzestrzeniał na całym świecie. Spowodował dużo zakażeń latem na naszej półkuli, a następnie jeszcze więcej w chłodniejszych miesiącach. Nie była to aż taka duża śmiertelność, natomiast była bardzo duża zakaźność. Wirusy, które wywołują grypę, należą do tak zwanej grupy typu A, B i C. Epidemiczne zachorowania wywołują wirusy grypy A i B. Natomiast wirus C rzadko odpowiada za epidemię. To są raczej łagodniejsze zachorowania, bardziej przypominające te przeziębienia. I zresztą w testowaniu mamy tak zwany test tylko na wirusa typ A i B, czyli typ C nie jest testowany w naszych testach kasetkowych. Okres wylęgania tutaj jest trochę dłuższy niż w przypadku przeziębień, 1 do 7 dni, średnio 2-3 dni. Okres zakaźności u dorosłych to jest jeden dzień przed wystąpieniem objawów, czyli wtedy, kiedy jeszcze czujemy się dobrze, i 3 do 5 dni po wystąpieniu objawów. U małych dzieci nawet więcej niż 10 dni od wystąpienia objawów występuje zakaźność i oczywiście osoby z upośledzeniem odporności zdecydowanie dłużej replikują wirusa i mogą ciągle nim zakazić. Jeśli chodzi o rezerwuar i drogę przenoszenia, to są tylko i wyłącznie ludzie. Jeśli chodzi o wirusa H1N1. Zakażenia przenoszone jest drogą kropelkową i drogą kontaktu osobistego przez zanieczyszczone ręce, przedmioty użytku osobistego, bezpośredni bliski kontakt z chorym, z jego wydzielinami i wydalinami. Jeśli chodzi o wirusa grypy ptasiej, to oczywiście może on przenosić się w mięsie i surowych jajach chorych ptaków. Dłuższe przebywanie w odległości 1,5 do 2 metrów od chorego na grypę bez zabezpieczenia zdecydowanie zwiększa ryzyko infekcji. Kontakt bezpośredni z wydzielinami, niedostateczna higiena rąk, dotykanie skażonymi rękami okolicy ust i nosa, no i przebywanie w dużych skupiskach zainfekowanych osób. Jeśli chodzi o objawy, które mogą być bardzo alarmujące, no to oczywiście nieustępująco gorączka, mimo stosowania dobrej kombinacji leków przeciwgorączkowych, dobrego nawodnienia. Nawodnienie, przypominam, jest elementem zasadniczym w walce z gorączką, czyli jeśli będziecie odwodnieni, to stosowanie szczególnie niesterydowych leków przeciwzapalnych, czyli ibuprofenu, nie spowoduje obniżenia gorączki. Czyli w infekcjach pierwsze rozpoczynacie od nawodnienia, a kolejny etap to jest stosowanie leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych. 3 grupy leków przeciwgorączkowych: paracetamol, niesterydowe leki przeciwzapalne, tutaj bez recepty dostępny ibuprofen, naproxen, ketonal też w małej dawce, 25 jest bez recepty, i trzeci lek, który jest dostępny bez recepty, to jest pyralgina. Te leki mogą być stosowane w kombinacji wszystkie naraz, czyli można je łączyć. Natomiast nie stosujemy preparatów paracetamolu pod różnymi nazwami, nie stosujemy preparatów ibuprofenu pod różnymi nazwami, bo tu się nam wydawało, że zażyliśmy 200, tu 400, i tak dalej. Staramy się w ciągu doby liczyć dawki maksymalne tych leków, czyli dla paracetamolu to jest 4 gramy nie wolno przekroczyć tej dawki. Dla ibuprofenu 1200 mg, przepraszam bardzo. No i dla ketonalu dostępnego bez recepty, no to są 3 tabletki, czyli 75 mg. Pyralgina dostępna w dawkach po 500 mg, no to tak naprawdę 2-3 tabletki na dobę to jest maksymalna ilość. Lepiej stosować te leki naprzemiennie, nie dochodząc do dawek maksymalnych żadnego z tych leków. I nawodnienie plus te leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, tabletka do ssania, preparaty z miodem, to powinno na początek absolutnie wystarczyć. Jeśli mamy duże objawy z zakresu nosa, duża ilość wydzieliny, no to stosujemy krople zwykłe, dostępne bez recepty, tak zwane przeciwhistaminowe, i te leki mogą być stosowane maksymalnie 7 dni do nosa, bo potem mogą oczywiście wywoływać uszkodzenie śluzówki. Co powoduje, co daje nam dobrego wykonywanie testu na grypę? No, sprawa jest prosta. Jeśli w teście wychodzi, że jest to grypa, to mamy tutaj w przypadku wirusa grypy bardzo dobrą sytuację, ponieważ posiadamy lek celowany do leczenia grypy, który jest skuteczny tylko i wyłącznie w grypie. Czyli jeśli nie wykonamy tego testu, a wydaje nam się, że to jest grypa, to tak naprawdę nie ma sensu się truć, ponieważ ten lek na inne choroby nie działa, a listę działań ubocznych pewną ma, to każdy lek posiada wskazania, działania uboczne, przeciwwskazania do leczenia. Nie ma leków obojętnych dla naszego zdrowia, zatem staramy się nie stosować leków bez konkretnego wskazania. Wskazaniem do leczenia ostelamivirem jest tylko i wyłącznie potwierdzona grypa. Żadna inna choroba nie nadaje się do leczenia tym lekiem. Lek jest stosowany po wizycie u lekarza, po wykonaniu testu, który wyjdzie dodatni w kierunku wirusa grypy zarówno A, jak i B. W żadnym innym przypadku nie ma sensu tego leku stosować. Powikłania grypy klasyczne. Zapalenie płuc bardzo często u seniorów. Wtórne bakteryjne zapalenie płuc wywołane najczęściej przez streptokokus pneumonię, hemofilus influenzae. Angina paciorkowcowa, zaostrzenie przewlekłych chorób płuc, POHP, astmy oskrzelowej. Zaostrzenie bardzo często niewydolności serca. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia serca. I tutaj od razu mówię, nie wiemy, kogo będzie to powikłanie dotyczyć. Wiemy, że są grupy predysponowane i to są osoby powyżej 65 roku życia i poniżej 5 roku życia, kobiety w ciąży, zwłaszcza drugi i trzeci trymestr. Dlatego przypominam, kobiety w ciąży szczepią się przeciw grypie niezależnie od momentu ciąży, w którym się znajdują. Szczepionka przeciw grypie jest bezpieczna w ciąży, może być stosowana w każdym momencie ciąży i jest zdecydowanie bardziej korzystna zarówno dla kobiety, jak i dla dziecka, w stosunku oczywiście do zakażenia wirusem grypy. Wirus grypy jest wirusem teratogennym, szczególnie na początku ciąży, a pod drugim i w trzecim trymestrze może prowadzić do przedwczesnego porodu, do niewydolności oddechowej u kobiety. Zatem nie ma tutaj w ogóle argumentu na nieszczepienie się w ciąży przeciw grypie. Kolejna grupa ryzyka to jest osoby ze znaczną stopniem otyłości z BMI powyżej 40, no i przewlekłe choroby, szczególnie choroba wieńcowa, niewydolność serca, POHP, zakażenie wirusem HIV i także wszystkie choroby wymagające leczenia immunosupresyjnego, czyli mam tu na myśli głównie choroby onkologiczne, ale także stany po przeszczepianiu narządów. Zatem osoby, które są na immunosupresji jakiejkolwiek, ale także immunosupresją jest leczenie biologiczne w przypadku zapalenia stawów, powinny się szczepić przeciw grypie. Jak zapobiegać grypie? Jedyna metoda zapobiegania to jest szczepienie się. Nie mamy innej profilaktyki dostępnej. Natomiast oczywiście stosowanie mycia rąk, dezynfekcji, maseczek w obecności osób chorych. Jest to stosowanie środków ochrony osobistej powszechnie dostępnych i możliwych do zastosowania tak naprawdę w każdych warunkach. Noszenie maseczki na twarz i nos, twarz, czyli na usta, zasłaniającej usta i nos, jest w zupełności wystarczające w krótkim kontakcie z osobą zainfekowaną i jeśli musimy skrócić ten dystans do 1,5 czy tam 2 metrów. Jak długo chory na grypę nie może wychodzić z domu? Tak naprawdę do czasu ustąpienia objawów plus 24 godziny. I tu za ten czas taki, powiedzmy, uznajemy tą gorączkę. Kaszel po grypie może się utrzymywać te 2-3 tygodnie. Zatem tutaj już jakby to nie jest taki wskaźnik, że nie możemy wychodzić z domu. No i jeszcze mamy tak zwaną grypę żołądkową, czy grypę jelitową. I to są wirusowe choroby układu pokarmowego, nie wywoływane najczęściej przez wirusa grypy, tylko bardziej przez adenowirusa, wirusa koksaki, czy inne enterokokowe wirusy, które wywołują najczęściej, mogą wywoływać, zapomniałam jeszcze o bardzo ważnym oczywiście rotawirusie, które mogą wywoływać objawy infekcji w przewodzie pokarmowym, ale także objawy ze strony nosogardła.
Pani mi mówi, miłości nie ma, że miłość to opium dla mas. A ja w pani oczach widzę poemat o dwojgu nas, widzę poemat zasnutym mgłą, błękitną jak pani oczy, poemat jak baśń wyjęta z ksiąg. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły mami i łudzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły mami ludzi, bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Pani mi mówi, z miłością koniec, że miłość przeżytkiem już jest. A ja w pani głosie słyszę symfonię. Słyszę symfonię na dwoje serc. Słyszę symfonię na smyczku w sto, zagraną na czułym tonie, symfonię zmysłową tak jak noc. Bo w pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Thank you.
ostatniej części audycji, jak sobie w ogóle możemy poradzić w tym trudnym okresie? Odporność. Od czego zależy i czy mamy jakieś możliwości poprawy sytuacji zdrowotnej, w której się wszyscy znajdujemy? Kalendarzowa jesień, zima, to są pory roku, w których tak naprawdę przeziębienia, katary, infekcje, to nasze, można powiedzieć, nasza codzienność. Wahania temperatur, raz jest na polu pięknie ciepło, rano zimno, wieczorem znowu chłodno, brak też naturalnego światła. To wszystko powoduje, że nasz organizm jest podatny zarówno na infekcje wirusowe, jak i bakteryjne. Naszą siłą samą w sobie jest sprawnie działający układ immunologiczny. Układ immunologiczny, parę już tutaj audycji było, ale pewnie jeszcze będzie, bo to jest niesamowicie efektywny układ, jeśli dajemy mu szansę i jeśli mu specjalnie nie przeszkadzamy, to on naprawdę jest w stanie przed wieloma niekorzystnymi sytuacjami zdrowotnymi nas uchronić. Nasz układ odpornościowy składa się z wielu narządów, w których powstają i szkolą się komórki odpornościowe. Te organy limfatyczne to przede wszystkim szpik kostny, grasica, śledziona, węzły chłonne i migdałki. Dla lepszego wyobrażenia funkcjonowania naszego układu odpornościowego można go porównać do wojska, gdzie dowódcą będzie grasica, żołnierzami, które walczą na pierwszej linii frontu będą limfocyty T i B, czyli tak zwane białe ciałka krwi. One powstają z kolei w szpiku kostnym, a później stacjonują, czyli mają bazy w węzłach chłonnych. Równolegle pomagają im makrofagi. Makrofagi to są takie komórki, które pożerają ciała obce, i potem one trafiają do naszego krwiobiegu i są utylizowane. Ta sprawnie działająca armia broni nas tak naprawdę przed różnymi niekorzystnymi infekcyjnymi czynnikami, pod warunkiem, że o nią dbamy. Komórki układu odpornościowego żyją krótko. Niektóre na przykład tylko 36 godzin i mimo, że mają stałą tendencję odnawialną, to ich regenerację musimy ciągle wspierać. Na świat przychodzimy z wrodzoną odpornością, tak zwaną nieswoistą, a potem zyskujemy odporność nabytą, czyli swoistą. Odporność swoista w dużej mierze zależy od nas samych. Powstaje podczas naturalnego kontaktu czynników chorobotwórczych z naszym organizmem. Odporność tą, czyli uczymy nasz organizm pewnych bakterii i wirusów, stykając się z nimi, ale stykając się z nimi powodujemy tą odporność, czy tworzymy tą odporność w sposób taki trochę poza kontrolą. Natomiast podając szczepionki, czyli ucząc nasz układ immunologiczny bakterii i wirusów, możemy naszą odpowiedź immunologiczną stymulować w sposób bezpieczny. Komórki układu odpornościowego żyją krótko, zatem musimy je wspierać i musimy im ciągle przypominać pewne rzeczy. Są oczywiście komórki, których pamięć będzie długa, czyli uważamy, że na przykład szczepienie przeciw żółtaczce w pamięci immunologicznej, 3 dawki wystarczają na całe życie. Oczywiście mamy osoby, które ta pamięć immunologiczna zawodzi, po jakimś czasie kontrolujemy przeciwciała, jest bardzo niski poziom, więc podanie jednej dawki przypominającej w zupełności wystarcza. Wpływ na naszą odporność, tak jak też na układ sercowo-naczyniowy, o czym ciągle mówimy, czy na miażdżycę, ma nasz styl życia. Czyli środowisko, w którym żyjemy, to czy palimy papierosy, czy powietrze, w którym oddychamy, jest bardzo zanieczyszczone. Czyli większość takich prozdrowotnych zachowań. Używki, które osłabiają działanie naszego układu immunologicznego, to przede wszystkim alkohol, który bardzo szybko może zabijać komórki odpornościowe, niekorzystne jest palenie papierosów, nieregularny tryb życia, odżywianie, stres, napięcie emocjonalne, praca zmianowa, niestety, deficyty snu, przemęczenie organizmu, to sami wiecie, że to wszystko powoduje, że gdzieś tam już czujemy, że o, ta infekcja się pojawi, prawda? Bo wiemy, że w ostatnim okresie spowodowaliśmy takie deficyty na przykład snu, czy takie napięcie emocjonalne, że sami czujemy, że już rzeczywiście nasz organizm tego nie jest w stanie wytrzymać. Co wzmacnia naszą odporność? Przede wszystkim głównie dieta. Optymalny skład żywieniowy, nie przejadamy się generalnie, staramy się nie przejadać. I to jakby już teraz wiemy, że przejadanie się podczas posiłków, od stołu wstajemy delikatnie, nienajedzeni, posiłek zbilansowany, zawierający przede wszystkim wszystkie składniki, owoce, warzywa, białko, węglowodany, ograniczamy spożycie mięsa, szczególnie czerwonego, czyli te ogólne zalecenia żywieniowe, prozdrowotne, które chcemy jakby, żeby się przebiły też do naszego codziennego życia. Natomiast co do aktywności fizycznej, to też to było tutaj podkreślane, to nie tylko aktywność fizyczna, ta WHO, prawda, 150 do 300 minut w tygodniu aktywności umiarkowanej osoba dorosła, żebyśmy mogli nie chorować na serce, żebyśmy nie chorowali na cukrzycę. Także nasz układ immunologiczny wymaga od nas, żebyśmy się ruszali. Spacerowanie, bieganie, pływanie, trening w trybie cardio jest optymalny dla rozwoju układu immunologicznego. Domowe sposoby wzmacniania odporności, te domowe, szczególnie w trakcie infekcji, to tak jak powiedziałam, jedyne co tutaj wiemy w badaniach wychodzi, że działa, czyli mamy echinacea, pelargonia afrykańska i czarny bez. Poza tym wszystkie substancje, które zawierają salicylany, czyli czosnek, chrzan, imbir, cebula. To są te warzywa, które zawierają naturalne środki odkażające i możemy je stosować jak najbardziej w przypadku infekcji dróg oddechowych. I jeśli natomiast nasz układ immunologiczny nie daje sobie rady, mamy częste infekcje, no to szczególnie u dzieci, ale także już w tej chwili robimy to u dorosłych, no prowadzimy tą diagnostykę układu immunologicznego. Rodzice, którzy przeszli już ze swoimi dziećmi przez tą diagnozę, wiedzą, że nie jest to proste, długi czas oczekiwania. No ale tam rzeczywiście jesteśmy w stanie zweryfikować, czy u danego dziecka występuje deficyt odporności, czy to chorowanie po prostu na razie takie będzie. No nie ma deficytu odporności, w sensie sprawdzania poszczególnych immunoglobulin, przeciwciał, białek i tak dalej, ale dziecko choruje. No i tutaj w zaleceniach zwykle znajduje się, wszystkie szczepienia muszą być wybrane, czyli musimy dziecku pomagać w inny sposób. Próbujemy go izolować, próbujemy wydłużać te okresy, kiedy choruje, kiedy choruje, żeby dłużej nie chodziło na przykład do przedszkola, żeby poprawiać w ten sposób, czy wydłużać okresy zdrowia, żeby układ immunologiczny lepiej się regenerował. Natomiast tak naprawdę nie podchodźmy do zdobyczy XXI wieku jak do jeża, bo tutaj te trzy części audycji pokazały, że tak naprawdę jeśli chodzi o choroby wirusowe, to mamy tylko ostelamivir w przypadku grypy, a poza tym pozostają nam tylko szczepienia. Pan Józef już mi to pokazuje, wiem, przedłużyłam dzisiaj, ale się strasznie rozgadałam. Może dlatego, że żegnam się z wami na 2,5 tygodnia i przypominam, że od 18 października do 10 listopada przychodnia w Skomielnej Czarnej będzie zamknięta. Zatem zapraszamy we wszystkich sprawach do Krzczonowa. No i cóż, życzę wam dobrego października. Rozpoczynają się już niestety zimne wieczory i nadal w naszym rejonie, mam nadzieję, że już będzie w tym roku trochę lepiej, ale pewnie zanieczyszczenie środowiska będzie. W związku z tym audycja o smogu też będzie. Do usłyszenia za chyba 3 tygodnie czy 4, bo to tam jeszcze wypada nam wszystkich świętych, więc dobrego czasu w tym okresie i przede wszystkim trzymajcie się zdrowo. Echinacea, jeżówka, miód, cytryna, czosnek. Dziękuję bardzo.
Kamienie słów i rzeka łez, ja kocham cię, ty kochaj mnie. Kamienie słów i rzeka łez, ja kocham cię, ty kochaj mnie, ty kochaj mnie. Słowa jak kamienie, łzy jak górska rzeka, poziom miłowania jest miarą człowieka. Woda drąży kamień, słowa w serce zapadają. Ludzie wciąż się ranią, chociaż się kochają. Kamienie słów i rzeka łez, ja kocham cię, ty kochaj mnie. Kamienie słów i rzeka łez, ja kocham cię, ty kochaj mnie, ty kochaj mnie. Budujemy ściany kamieniami słów, polewamy łzami i burzymy znów. Ja tutaj zostawiam mój worek kamieni, w nurcie górskiej rzeki serce się odmieni. Kamienie słów i rzeka łez, ja kocham cię, ty kochaj mnie. Kamienie słów i rzeka łez, ja kocham cię, ty kochaj mnie, ty kochaj mnie.